wiem, tylko przyprószyło mnie trochę. W pewnej racji po stojącej kaplicy przybyło mi siwych włosów. Ale nominację księdza kardynała otrzymałem, kiedy miałem 36 lat. Więc powiedziano mi w kurii, że byłem najmłodszym proboszczem w diecezji wtedy. W każdym razie ja przybyłem do Niepokalanowa w 2004 roku. Zaraz po święceniach. Tutaj jako neopresbiter pracowałem przez 8 lat. Potem ojciec prowincjał przeniósł mnie do Kalisza, niedaleko sanktuarium świętego Józefa. Jeżeli byliście, to jakieś 300 metrów od sanktuarium mamy nasz franciszkański kościół, najstarszy w Kaliszu, w najstarszym mieście w Polsce. Więc dużo to mówi, jak jesteśmy ważni jako franciszkanie. Tam byłem 2 lata w Kaliszu i wtedy ojciec prowincja do mnie zadzwonił, pamiętam, było to chyba 2 maja 2014 roku i mówi do mnie, zaczął telefon takimi słowami: ojcze, czy modlimy się do tego samego Boga? To myślę, mam nadzieję. On mówi: ojcze, stoisz czy siedzisz? Mówię: no stoję, no to usiądź. No i wtedy powiedział mi, że chce, żebym tutaj wrócił do Niepokalanowa, więc to już mnie tak zmroziło, ale potem powiedział, że chciał, żebym objął tutaj ten urząd na P, nie wypowiadanie tego słowa. Więc poprosiłem go tylko o jeden dzień na modlitwę i żeby mu udzielić odpowiedzi następnego dnia. Nie powiem wam, jak zareagował mój organizm, bo to było masakryczne. Nawet nie wiedziałem, że aż tak się zestresuję. Ale wiecie, najbardziej chyba tym odpowiedzialnością, bo myślę, że każdy z nas jest łasy na różne funkcje, na tytuły. To mamy gdzieś zakorzenione w nas, jak mówi Boże Słowo. Korzeniem każdego grzechu jest pycha. I jak łatwo uwierzyć w to, że jesteśmy wyjątkowi, dlatego że mamy taką czy inną funkcję, bo jestem szafarzem, dotykam Najświętszego Sakramentu, a więc trochę jestem lepciejszy niż ty, szary bracie, w tłumie. I łatwo uwierzyć w to, że tak jest. Ale często zapominamy o ogromnej odpowiedzialności. I to mi bardzo jakby zaciążyło na sercu, bo uzmysłowiłem sobie, że jak kiedyś stanę przed Panem Bogiem i On mi powie: Jędruś, byłeś ojcem tej parafii. Co zrobiłeś, żeby tych ludzi do mnie przyciągnąć? I chyba to najbardziej mnie tak spięło, ale po jednym dniu modlitwy pomyślałem sobie, że muszę wypełnić zobowiązanie, którego się podjąłem, ponieważ kiedy miałem przeniesiony do Kalisza, mój przełożony zaproponował mi 2 lata wcześniej funkcję też pewnego przełożonego. Cokolwiek wymyślisz, ojcze, to ja się zgodzę. No nie przypuszczałem, że tak szybko jeszcze taką rzecz, bo brałem pod uwagę 2 najgorsze rzeczy, które mogłyby mnie spotkać w życiu. Zakonne. Że wyślą mnie na studia. Kolejne. Masakra. Cudem zdałem 1. Naprawdę. Dobrze, że mamusia przywiozła świniaka z rektoratu. Żartuję. Ja z miasta pochodzę. A druga rzecz, której się bardzo bałem, to to, że wyjadę na misję, gdzie jakoś nigdy nie czułem takiego powołania. No więc Pan mógł wymyślić 3. opcję, której w ogóle nie brałem pod uwagę. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ kiedy byłem tutaj jako wikariusz przez 8 lat w Niepokalanowie, to tak obserwując to wszystko, co się dzieje i całe sanktuarium, to wtedy sobie pomyślałem, że byłoby cudownie, a szkoda, że w naszym sanktuarium nie ma takiego miejsca ciszy, gdzie będziemy mogli po prostu zostawić nasze sprawy Panu. Szczególnie myślałem wtedy o parafii, ale też i o wszystkich pielgrzymach, którzy przebywają. Wiemy, że w sanktuariach, do których jeździmy, są kaplice adoracji. Przyjeżdżamy nie tylko po to, żeby popatrzeć, jakie piękne budynki, fajne muzea, nawet gdzieś tam pomodlić się, choćby na Jasnej Górze przed ikoną. No, tam zawsze pełno ludzi, tłumy, ciągle ktoś przechodzi. Więc są takie miejsca, żeby pochylić się przed Najświętszym Sakramentem i adorować Pana. I wtedy, jako wikariusz, kiedy przedstawiłem przełożonym taki pomysł, to no jakoś tak, powiedzmy, nie było gruntu do tego, żeby ten pomysł został wdrożony, nikt nie chciał się tym zająć. Mówiono, że jest wiele, wiele innych rzeczy, które trzeba, aby powstały. I jak wróciłem tutaj w 2014 roku, to ta myśl wróciła i wtedy okazało się, że mając trochę władzy, to fajnie. I kiedy przełożonym powiedziałem, ponieważ żeśmy jasność, ja nie jestem przełożonym klasztoru. U nas jest coś innego. Jest przełożony, nazywa się gwardian. Teoretycznie ja mu podlegam. Teoretycznie. Nie daje się. W każdym razie jeszcze jest oczywiście prowincja i tak dalej. I wtedy powiedziałem, że to byłoby cudownie, gdyby takie miejsce powstało i wtedy na kapitule, kiedy zakonnicy, tak jak wy w tej tutaj sali, zbieramy się mniej więcej raz w miesiącu na takiej kapitule, powiedziałem o tym, że żeby to miejsce powstało. To są pytania. Okej. Bardzo pilne ogłoszenie. Otwieram nawias. Aut numerów pojazdu WI409HS i WB94152. Bardzo prosimy o przestawienie, ponieważ jest tam utrudniony wyjazd pogotowia ratunkowego. Więc jeśli kierowcy tychże samochodów, teraz odprowadźmy ich wzrokiem. To jeszcze nie wiem, kierowcy. Nie wiem, który wyszedł, więc powtórzę może. A jest już. Okej, okay, dobra. Więc kiedy na kapitule powiedziałem o tym pomyśle kaplicy, bracia, wspólnota wyraziła aprobatę, żeby taka kaplica powstała. I wtedy w przełożeniu był dobrze, jest zgoda, chcesz, to rób. Super, chociaż jest błogosławieństwo, to już jest bardzo dużo. I pomyślałem sobie wtedy też, że skoro ma powstać kaplica adoracji, to nie może jej projektować nawet najzdolniejszy artysta, ale musi to projektować osoba wierząca. Więc szukałem, bo słyszałem, że jest takowa zakonnica. Co myślę, jak jest zakonnica, architekt, projektant, no to chyba wierzy. No i udało mi się skontaktować się z tą Marystelą, która porozmawialiśmy, mówi, dobrze, ojcze, spotkamy się tam, powiedzmy, w piątek. Dzwoni do mnie we wtorek przed spotkaniem, mówi, ojcze, złamałam kolano. 6 miesięcy jestem unieruchomiona, nie wiem, jak to będzie dalej. I to się znowu odciągnęło. I kolejne sprawy. I co myślę, co się dzieje? Dlaczego ja się nie mogę z nią spotkać? I wtedy opatrzność sprawiła, że spotkałem pana Mariusza Drapikowskiego. Może słyszeliście o tym artyście z Gdańska. Pan Mariusz Drapikowski zrobił między innymi sukienkę na Jasną Górę bursztynową, sukienkę Wotum Narodu do ikony Matki Bożej. I jeśli wchodzimy na wały jasnogórskie, na cokole stoi figura Matki Bożej. Ona kilka lat temu została zmieniona i autorem jest syn pana Mariusza, Kamil Drapikowski. Więc naprawdę myślę, że artyści takiej górnej półki. I okazało się, że kiedy porozmawialiśmy, to wtedy zrozumiałem, dlaczego nie mogłem spotkać siostry Maristeli. Że my nadajemy na tych samych falach, to ludzie głębokiej wiary wiedzą, czym jest Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu. I wtedy powierzyliśmy projekt tejże kaplicy panu Mariuszowi, a w tym czasie rozpoczęliśmy przygotowania do miejsca, w którym ta kaplica ma być. Bo może najpierw tak, czy wszyscy byli w kaplicy? Nie, nie są tacy.
Byliśmy.
Większość tak, ale widzę, że ktoś kiwał mnie i po prostu, no może jest szansa na przyszłość, ale na szczęście nie macie już teraz daleko, więc mam nadzieję, że wszyscy będą. W miejscu, gdzie jest obecnie kaplica, tam były dwa pomieszczenia drugiej zakrystii. Jak wiecie, nasza bazylika często gości wielu kapłanów, biskupów i mamy wiele ornatów, tak, więc to był taki magazyn na szaty liturgiczne. No więc, żeby, ponieważ to miejsce wydawało mi się najbardziej idealne, wejście od zewnątrz, zaraz od parkingu i ze strony bazyliki. W nocy możemy zamknąć bazylikę, a jednocześnie mieć dostęp do kaplicy. No więc wydawało się, że to jest idealne miejsce, ale no problem taki, że tam jest pełno szaf, pełno rzeczy, które gdzieś trzeba trzymać. Dlatego ściana w środku. No i wtedy tak sobie wymyśliłem, że mamy niewykorzystane półkole, czyli taką apsydę, jak widzimy na stół bazyliki na okrągło. I tam uczyniliśmy tę drugą zakrystię. Tam są szafy takie czterometrowe. Fantastyczne, że się wciska guzik i ornaty zjeżdżają. Taki bajer, żeby zmieścić. W poprzedniej grupie powiedziałem, że Watykan takich szaf nie ma. I wyskoczył za mną jeden z waszych braci i mówi: ojcze, ja byłem w zakrystii Watykanie i mają takie wysokie szafy. Super, ale się dowiedziałem, że nie mają takiego przycisku pewnie. Więc i tak jesteśmy lepsi. W każdym razie, więc udało się tą przygotować, powiedzmy, tą drugą zakrystię w apsydzie. Potem rozpoczęliśmy pracę nad tą ścianą. Okazało się, że jest to ściana nośna. Pół klasztoru zarzucało mi, że chce zburzyć bazylikę, kiedy zburzę tą ścianę. Więc na szczęście byli wszyscy eksperci, dużo, dużo różnych spraw. Zresztą może wielu z was zna się na tym lepiej niż ja. Różne podciągi, takie rzeczy. No, okazało się, że jest to możliwe, bo ja to zawsze uważam, że wszystko jest możliwe. Tylko kwestia często jest, ile to będzie kosztowało. Niestety dzisiaj. No, ale są kościoły przesuwane, prawda? To cóż tam zburzyć ścianę? To żaden problem. W każdym razie, kiedy rozpoczęliśmy, ja pierwsze ogólne takie słowo do wspólnoty tutaj pielgrzymów i parafian powiedziałem w maju 2017 roku, że chcemy, aby takie miejsce powstało. I wtedy rozpoczynaliśmy tą budowę naprawdę nie mając ani grosza. Nie chciałbym, żeby to też odebrać, że teraz ja będę mówić o jakichś tutaj biznesach, tylko chcę wam to powiedzieć w ramach po prostu cudów. Bo dla mnie jednym z największych cudów to jest to, że to powstało naprawdę nie mając nic. I kiedy rozpoczęliśmy tą budowę, ktoś wpadł na pomysł: ojcze, to nagramy taki krótki filmik na YouTubie, trochę promocyjny, ktoś obejrzy, może gdzieś tam ktoś wrzuci. No i pan reżyser do mnie mówi: ojcze, to potrzebowałbym zdjęć z budowy bazyliki. No dobrze. W tym czasie pan Mariusz Drapikowski ze swoim zespołem przedstawili projekt kaplicy. To ponieważ ja mu opowiedziałem tylko takich kilka sugestii, że chciałbym, aby kaplica była inna niż wszystkie, żeby nie było, żeby cały ołtarz był monstrancją. No, nie pokalaną, więc cudownie by było nawiązanie do Matki Bożej, do świętego Maksymiliana, cudowny medalik i tak dalej. No i powstał projekt, który realizacja, ktoś był w kaplicy, może zobaczyć, to Matka Boża Niepokalana z Jezusem w sercu, no bo to przecież pierwsza monstrancja, to ona go pierwsza nosiła, a jednocześnie nam go daje tym gestem otwartych rąk. Jak się wpatrzymy w warstwy kryształu, to ostatnia warstwa nawiązuje do kształtu cudownego medalika, a to wszystko jest w takiej wielkiej jasności, tak jak Matka Boża ukazywała się w Guadalupe, te promienie, które są dookoła, czy w Fatimie, jak wszyscy wizjonerzy mówią, że wielka jasność, taka ogromna poświata, gdzie nawet nie bardzo było widać do końca postać Matki Bożej, dlatego jakby ona jest taka niedokończona, choć dokończona w krysztale. Jak się przyjrzymy, to cała postać jest, tylko w krysztale dokończona. I wtedy ten projekt został przyjęty przez ojca prowincjała i tutaj wspólnotę. Ja dostałem te zdjęcia do tego filmiku, przeglądam te zdjęcia, fantastyczne, jak bracia w kaplicach zalewają stropy i różne takie cudowne rzeczy. I siostra, która mi przysłała zdjęcia, tak przeglądam tam jakieś literki, jestem się, jakie literki, zdjęć szukam. Ale dwa dni później wróciłem do tego maila, zobaczyć, co to za literki mi przysłała. I tam był tekst, okazało się, list świętego Maksymiliana, który w 1934 roku, jak wtedy był w Japonii, ponieważ, jak wiecie, ojciec Maksymilian wyjechał do Nagasaki na misję, napisał do Floriana Koziury, ojca Floriana, tutaj do Niepokalanowa z Japonii. Ojciec Florian był gwardianem wtedy tu w Niepokalanowie pod nieobecność świętego Maksymiliana. Maksymilian napisał takie jakby swoje marzenie. On napisał tak: wyobrażam sobie piękną bazylikę. Tutaj jeszcze nie było nawet kościoła żadnego. Maksymilian napisał bazylikę, chociaż tytuł bazyliki dał święty Jan Paweł II dopiero, jak tutaj był w Niepokalanowie w 1983 roku. Wyobrażam sobie piękną bazylikę, a w środku figurę niepokalanej, a pomiędzy jej rękami monstrancja w ciągłym wystawieniu Pana Jezusa. Ja czytam, ja teraz mówię, to mam ciarki. Ja wtedy przeczytałem, po prostu mnie zmroziło. I ten list był znany gdzieś tam, był w pismach nawet. Ja tylko mówię szczerze, nie znałem treści tego listu. Tym bardziej nie znali go panowie Drapikowscy z całym zespołem. No i po prostu sam się przecież to jest nasz projekt. To jest to, co my, co oni wymyślili. Więc dzwonię do Mariusza i mówię: Mario, co robisz? No, ojcze, jadę samochodem. Mówię: zjeżdżaj do Romy. Zjeżdżaj, bo ci muszę coś przeczytać, bo Maksymilian do ciebie napisał. I czytam mu ten list i chłop się rozpłakał. To prawda. Bo poczuł, że to coś wyjątkowego. I dlatego też, że pan Mariusz i z panem Kamilem należą do takiego stowarzyszenia Comunità Regina della Pace. To jest takie stowarzyszenie, które w swoim założeniu bardzo chce, żeby na całym świecie powstało 12 takich miejsc, tyle ile jest gwiazd w koronie Matki Bożej. 12 miejsc, w których będzie trwała nieustanna modlitwa o pokój. Zaczęło się od Ziemi Świętej. Jeżeli byliście w Izraelu, to zależy kiedy, ponieważ pierwszy ołtarz powstał przy czwartej stacji Drogi Krzyżowej. Potem z racji, jak znacie sytuację tam w Ziemi Świętej, te status quo i różne przepychanki, został przeniesiony do Groty Mlecznej w Betlejem. Więc obecnie znajduje się w Grocie Mlecznej w Betlejem. To jest pierwszy ołtarz. Drugi jest w Medjugorje. Trzecia kaplica jest w Kazachstanie. Potem mamy jeszcze Wybrzeże Kości Słoniowej, Rwandę, Namyang w Korei Południowej, Filipiny. I to stowarzyszenie, dowiedzieli się o tym liście, mówią, to jest znak. To znaczy, że ósma gwiazda ma powstać w Polsce. I to w Niepokalanowie. Oni nawet mówili, że myśleli sobie, że może 12 jako taka wisienka na torcie byłaby gdzieś w Polsce. Nie wiedzieli gdzie, mówią, może Świątynia Opatrzności, może Częstochowa. Jest tyle sanktuariów w Polsce. Nikt nie pomyślał o tym skromnym Niepokalanowie, ale myślę, że Maksymilian sam się o niego upomniał. I wtedy poprosił ojca prowincjała, to wyraża zgodę przełożonego klasztoru. No więc cóż tam, no to tylko rangę Niepokalanowa rośnie. No i tak z prostej kaplicy, która miała powstać, nagle się okazało, że to będzie Światowe Centrum Modlitwy o Pokój. I to chyba przerosło nasze oczekiwania i tu zaczęła się po prostu ogromna jazda bez trzymanki z tym, co się dzieje. Nawiązując też do tego wszystkiego, o czym wam powiedziałem, o tych wielkich cudach, dla mnie to jednym z takich cudów to właśnie, mówię, te sprawy finansowe, ponieważ Pan Bóg bardzo dbał o to. Ja nigdy nie uczestniczyłem w takim przedsięwzięciu i najcudowniejsze jest to, że Pan Bóg zasłania oczy. Gdyby mi powiedział po ludzku, ile to będzie różnego trudu, krzyży, stresów i ile to będzie kosztowało, to ja bym w życiu się tego nie podjął. Więc Pan Bóg jest bardzo mądry. To w swoich założeniach są się to srebro, złoto, kryształ, przebudowy, szafy, okna, witraże, podłogi, marmury, przebudowa schodów, ogrzewanie, klimatyzacja. Pewnie ze 300 tysięcy. A czyli macie orientację. Ja nie. Więc, ale z tego się cieszę. Bo nie wiem, czy pamiętacie, jak ojciec święty Benedykt XVI był kiedyś w Polsce i w katedrze, w archikatedrze warszawskiej mówił do duchownych, mówił, wy nie macie być fachowcami od butów. Macie być fachowcami od duszy. Więc ja nie jestem fachowcem od budowy. Teraz troszeczkę się już orientuję, że to rzeczywiście śmieszne założenie było. I nie mając wyobrażenia w ogóle finansów, tak? Jak wiecie, ślubujemy ubóstwo. To jest, wiecie, ostatni sznur, to wam powiem, te trzy węzełki. To jest taki, to jest mój patent wymyślony. Który ślub jest który? Wiecie? Nie. Ten na samym dole, który najczęściej się brudzi, to jest czystość. Ten w środku najbliżej kolana, który najczęściej się obija, to jest posłuszeństwo. A ten najbliżej kieszeni to ubóstwo. Poproszę, nie powtarzajcie może tego za bardzo. W każdym razie, nie mając wyobrażeń naprawdę o finansach, ponieważ my nie mamy jakby swoich funduszy, to ja naprawdę cieszyłem się każdym groszem, który wpłynął. Zresztą, że było śmieszniej, pierwsza ofiara wpłynęła do nas z Australii. Ja w maju 2017 roku udzieliłem wywiadu Radiu Niepokalanów. Ktoś przez internet słuchał. I z Australii przypłynęła pierwsza ofiara. I to też był, chyba jakiś znak powinien być, że to jednak będzie światowe. W każdym razie, wiecie, pewnego razu na koncie kaplicy mieliśmy 10 tysięcy złotych. 10 tysięcy. Bo że to takie pieniądze? No dla mnie to jest szok. Ja byłem po prostu taki szczęśliwy, że mamy tyle kasy. I wtedy przyszła faktura.
100 tysięcy.
Na 107. Więc ja musiałem tak sobie w głowie poukładać, ile to jest pieniędzy. I ja mówię, że my nie mamy takich pieniędzy. No, faktura jest, 2 tygodnie tam. Patrzmy czas. I wierzcie mi, że naprawdę doświadczyłem tego, co święty Maksymilian. W zupełnej bezradności. No bo skąd wziąć takie pieniądze? Na 2 dni przed upłynięciem faktury, naprawdę, nie wiem, czy mi wierzycie, ale ja to mówię jako formę świadectwa, bo ja to przeżyłem. Kilkadziesiąt metrów stąd jest dom parafialny, tam jest kancelaria. Przyszedł człowiek, którego nie znałem. Pierwszy raz go na oczy widziałem. Usiadł naprzeciwko na przybiórku i mówi, ojcze, ja słyszałem o tym dziele i chciałbym wspomóc. I wyjmuje z reklamówki foliówce 100 tysięcy w gotówce. W gotówce. Znaczy, mam nadzieję, że to nie jest jakiś tam... No może to zadośćuczynienie Panu Bogu za coś, nie wiem. Mam nadzieję, że to nikogo nie kradną. Nie, nie. Wygląda uczciwie bardzo i tak Boży człowiek. Ale... Dokładnie tak. Maksymilian miał zupełnie to samo, kiedy miał wydawać rycerza. Znajdował pieniądze na ołtarzu.
Dokładnie tak.
Więc wierzcie mi, dla mnie tylko potwierdzenie.
Ja miałem rozmowę z ojcem Guardianem, jak ojciec. Powiedział, rób tylko żeby się nie uszczuplił naszych
zakonnych. To zupełnie to samo. Więc w każdym razie historia lubi się powtarzać. Na pewno nie pretenduje do jakiegoś następcy do Maksymiliana, ale tylko powiem, że doświadczyłem tego samego. Opieki Pana Boga, który takie uknąłem sobie stwierdzenie i myślę, że ono jest fantastyczne, że Pan Bóg spóźnia się, ale zawsze zdąża. Że jakby wyczekuje do końca, żebyśmy Mu zaufali. Pamiętamy taką scenę z Ewangelii, kiedy przychodzi człowiek i mówi, Panie przyjdź, moja córka umiera. I Pan mówi, chodź, idziemy. I w trakcie, kiedy byli w drodze, mówią do niego, przychodzą ludzie i mówią, słuchaj, zostaw nauczyciela, twoja córka umarła. A Pan mówi, co? Wierz tylko. Choćby wszystko ci mówiło, że się nie da, że to jest niemożliwe, to właśnie wtedy jest pole do działania dla Pana. I wtedy dzieją się największe cuda. Kiedy zaufam mu do końca, bo bardzo łatwo się wycofać w takim momencie, powiedzieć, nie no rzeczywiście, wszystko mówi, że to jest niemożliwe. Zresztą tak naprawdę cała ta historia z powstaniem ołtarza, ale też i to, co się zadziało później, pokazuje, że rzeczywiście to nie powinno się udać. Każdą gwiazdę, okazuje się, każdy ołtarz z dotychczasowych, które powstały, błogosławił Ojciec Święty. Najpierw papież Benedykt, potem papież Franciszek. No więc takie marzenie było, żeby i naszą gwiazdę pobłogosławił Ojciec Święty. I okazało się, że udało się załatwić audiencję u Ojca Świętego 29 sierpnia 2018 roku. Gdyby ktoś z Was nie wiedział, 1 września tego samego roku, czyli audiencja miała być w środę, a w sobotę odbyła się inauguracja Światowego Centrum Modlitwy o Pokój. Dlaczego ta data 1 września? Ponieważ no, rocznica wybuchu II wojny światowej, wielkie krzywdy i ból, który zadział się przez niepokój, wojnę, a my chcemy rozpocząć modlitwę o pokój. Pierwsza sobota miesiąca, dzień szczególnie poświęcony Matce Bożej. Więc wszystko się cudownie układa, że było ciekawiej, to jeszcze w jednej z diecezji w Polsce tego dnia obchodzi się wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju. No, po prostu Pan Bóg sam układa. No i kiedy dowiedzieliśmy się, że Watykan nam wyznaczył poświęcenie ołtarza w środę, a w sobotę tutaj inauguracja, gdzie spodziewaliśmy się tysięcy osób, ołtarz w Rzymie, inauguracja w Niepokalanowie. Co myślę, no już gorzej być nie może. No po prostu 3 zawały, 2 udary, żeby to się udało. Ale muszę wam opowiedzieć o tej wizycie u Ojca Świętego, bo to było niesamowite. Ja w życiu nie myślałem, że spotkam papieża. I żeby było jeszcze ciekawiej, kiedy czekaliśmy, bo to było przed środową audiencją, przy domu Świętej Marty. Zawieźliśmy tam Matkę Bożą. No tu przyznam się, trochę ściemy daliśmy Ojcu Świętemu, ponieważ nie zawieźliśmy kryształów, tylko były z pleksy zrobione takie, ale nikt nie pukał. W każdym razie, bo to było zbyt niebezpieczne i delikatne, więc ołtarz czekał, staliśmy czekając na Ojca Świętego i wtedy arcybiskup Kazachstanu, który był z nami, który jest opiekunem stowarzyszenia, mówi do mnie: Ojcze, to Ojciec powie Ojcu Świętemu o tym wszystkim, bo ja tu się wzruszam. Mówię: Ekscelencji, ja ledwo stoję. Po prostu. No i tak się zadziało, że tak Pan to poukładał, że mogę Ojcu Świętemu powiedzieć o tym wszystkim. I najpiękniejsze było to, że miał dla nas czas. Naprawdę, jakoś tak zupełnie się nie spieszył, słuchał z uwagą. Podszedł do ołtarza. Bardzo mi się podobała Matka Boża i że taka właśnie niedokończona, taka niematerialna postać jakby Maryi. I potem poprosił, abyśmy pomodlili się w języku polskim. Zdrowaś Maryjo, odmówili. A potem podszedł i ucałował dłoń Matki Bożej. I sobie myślę, żeby tylko ktoś zrobił zdjęcie. I zrobił. Jak wchodzi się do przedsionka, to można zobaczyć to zdjęcie, jak Ojciec Święty całuje dłoń Matki Bożej. I ono w czwartek zostało już mi przysłane i na sobotę już tam wisiało, tak jak wisi obecnie, więc tempo zabójcze. Ale co tam się wydarzyło jeszcze ciekawego na tej audiencji? Ponieważ pan Kamil Drapikowski, czyli rzeźbiarz, syn Mariusza, który też jest autorem figury Matki Bożej, przyjechał ze swoimi 3 synami. Takie kajtki, ja wiem, no tam 5 lat, chyba 7, 9. I ten najmłodszy, jak Ojciec Święty podchodzi, to mówi tak do papieża. A papież mówi po polsku? A Ojciec Święty mówi: zobacz, a ile masz lat? On mówi: no 5. Widzisz, to ty jesteś mądrzejszy ode mnie, bo ja mam o wiele więcej, a jeszcze się polskiego nie nauczyłem. I słuchajcie, a pan również nie daje za wygraną. I mówi: a papież rozumie po polsku? Zobaczcie, takim szkrab, a odróżnił mówienie od rozumienia. A papież mówi: nie rozumiem, ale rozumiem, jak patrzę w twoje oczy, że są dobre. A potem mówi tak: chłopaki, ale takie macie chochliki w oczach. Przyjechalibyście się z papieżem? Słuchajcie, papież nie zdążył się odwrócić, a tych 3 już w papamodle siedział. Naprawdę. To jest jest niesamowita rzecz, ponieważ Ojciec Święty z tymi trzema chłopakami przejechał przez cały plac Świętego Piotra między sektorami pielgrzymów. Potem byliśmy tam na placu, bliżej tam fotela Ojca Świętego. Ten najmłodszy przybiega do mnie, siada mi na kolanach. Wujku! A jak widzieliśmy polskie flagi, to krzyczyliśmy: Polacy, to my! Tacy patrioci. Więc też panowie trafikowscy byli bardzo poruszeni tym wszystkim, bo oni już kilka razy byli na audiencji, a mówili, takie audiencje nie przeżyli. Po prostu to przeszło najśmielsze oczekiwania. Nawet to, że zostaliśmy zaproszeni potem na obiad do domu Świętej Marty i to, że w ogóle było szczytem wszystkiego. Obiad było o godzinie 13, a o 15, chyba 15, ja miałem samolot powrotny do Polski z Fiumicino, ponieważ tutaj trwały przygotowania. Tak, ja troszeczkę zajmuję się muzyką, więc tutaj chór, orkiestra, ale budowanie sektorów dla pielgrzymów, telebimy, nagłośnienie i różne inne, nie będę wam o wszystkim mówił. W każdym razie ostatni wbiegłem do samolotu i zdążyłem. Więc niesamowite było to, kiedy już tutaj byłem w Polsce, panowie drapikowcy zostali. W czwartek do mnie zadzwonił Mariusz i mówi, co z ołtarzem, czy jedzie? Ponieważ żebyśmy byli jeszcze też świadomi tego, że mieliśmy wielki stres, jak to będzie, ponieważ zły bardzo miesza. I oni sami opowiadają, że kiedyś chyba wieźli ten ołtarz do Kibeho, to gdzieś tam w samochodzie jakaś oś pękła, w ogóle samochód sprawny, a gdzieś tam pod Rzymem. Więc mieliśmy drugi samochód, tak po ludzku zabezpieczający, żeby był. Ale i tak no, w wielkim stresie byliśmy, jak to będzie. Więc w każdym razie zawsze jest tak, że jak Ojciec Święty opuszcza dom Świętej Marty, to Watykan zamiera. To znaczy nie wolno poruszać się po Watykanie. Nie jeżdżą samochody. Dopiero kiedy papież wróci, jakby ruch wraca do normy. Dlatego wiedzieliśmy, że ołtarz, który stał przed domem Świętej Marty, może być zdemontowany dopiero po audiencji generalnej, kiedy papież wróci do domu. Ojciec Święty z tymi trzema chłopakami wyjechał na plac Świętego Piotra, a ochrona do nas mówi, to rozbierajcie ołtarz. No to był szok, ponieważ zanim papież wrócił z audiencji, ołtarz już był w drodze do Polski. W każdym razie w czwartek zadzwonił do mnie Mariusz z Rzymu i pyta się, co z ołtarzem. I w tym momencie, to była godzina 16, gdzieś przed 16, w czwartek, zobaczyłem samochód, który wjeżdża i wiesz, właśnie mama wróciła do domu. I to było niesamowite, naprawdę, że udało się i zdążyliśmy. Ale żeby było jeszcze okraszone większymi cudami, to wam powiem historię, którą opowiedział mi Mariusz Drapikowski, który wykonywał rzeczywiście wszystkie te gwiazdy na całym świecie. Chciałbym skontrolować czas, bo nie chciałbym was zagadać, jaką mam godzinę. Dobrze. U nas na studiach się pukało. Tam macie takie wyciągane te z tyłu, to pukajcie, jak już będziecie przysypać. W każdym razie to powiem wam, jak Mariusz Drapikowski robił ołtarz do Rwandy, do Kibeho. Tam nie wiem, czy wiecie, były objawienia Matki Bożej. I ta dziewczyna, która widziała Matkę Bożą, ona jeszcze żyje. Czyli to jest starsza kobieta, Natalii. I kiedy przywieziono ołtarz tam do Kibeko, to Natalii tak się krzywiła. Mówi, nie podoba mi się. Mówi, ale dlaczego? Mówi, bo ta Matka Boża to jest taka w zarysie. No i jej tłumaczą, że bo ona jest tylko naczyniem. To Jezus jest najważniejszy. Jezus eucharystyczny. I ona jakoś to przyjęła, powiedziała, okej, dobrze, widocznie, tak, okej. Ale na dwa miesiące przed inauguracją, zanim poleciliśmy do Rzymu, Mariusz był w Kibeho i zrobił zdjęcia naszego ołtarza. I ta Natalia to taka, podobno, nie byłam taka starsza, troszeczkę osowiała kobietka. I tak siedzi, oni mówią, słuchaj, wiesz co, bo właśnie w Niepokalanowie w Polsce powstaje kolejna gwiazda. Wiesz, to jest ołtarz, zobacz. I ona tak bierze, patrzy, zerwała się i mówi, ale to jest ona. Ona tak wygląda, ja ją widziałam. Może wszyscy to Po prostu tak ją widziałam, tak do mnie przyszła. I ona jest u nas. Tak żartem oczywiście, ale to dla mnie naprawdę też jest niesamowite potwierdzenie, że to jest naprawdę wielkie działanie Pana Boga. I to, że to wszystko się udało 1 września, rzeczywiście mieliśmy wiele tysięcy osób tutaj, zresztą jak ktoś może był, a może nie, może widział transmisję na Trójce Ogólnopolskiej, całej inauguracji, był nuncjusz apostolski, przewodniczący też konferencji Episkopatu Polski, który notabene, jak byłem go zapraszać, mówi do mnie: ojcze, a jak to będzie z adoracją? Kaplica wieczystej adoracji. To jak w nocy? Więc ja mówię: no, ekscelencjo, no zrobimy wszystko, żeby Pan nie był sam. A on mówi do mnie: nie, ojcze, odwrotnie. Żebyśmy my nie byli sami. I powiem, że to mnie przekonało, że to jest adoracja. Żebyśmy my nie byli sami. Żebyśmy przychodzili do Niego, bo to jest chyba najgorsze uczucie, poczuć się samemu, w samotności. To może rozerwać serce, bo przecież pragnienie człowieka to jest kochać i być kochanym. Więc myślę, że to się stało dla mnie takim naprawdę drogowskazem. Tu przy okazji bardzo zapraszam Was. Archidiecezja warszawska, wszyscy jesteście. Więc nie jest tak daleko. Dzień i noc można przyjechać tutaj. W nocy również. Mamy księgę adoracji, którą do tutaj się można wpisywać. Można bez zapowiedzi przyjechać, by Pana adorować. I najpiękniejsze jest to, że od 1 września nie ustaje modlitwa. Ja się śmieję, że 1 września powinienem złamać klucz od zewnętrznych drzwi, które już nigdy nie będą zamknięte. I to jest chyba najpiękniejsze. I ta modlitwa, wierzę, że ona będzie zmieniała nas, nasze serca, ale wierzę, że to jest też wyjątkowe miejsce. Ja zawsze, zanim powstała kaplica, wiedziałem, że będzie to miejsce cudów. Naprawdę. Dlaczego? Ponieważ ten list, w ogóle notabene, ten list Maksymiliana z Nagasaki, jego widziałem w oryginale, wiecie, to jest 2 centymetry większa kartka od tego. Na takim skraweczku Maksymilian napisał o tym. I on po tym, jak sobie wyobraża bazylikę i ołtarz, napisał takie zdanie. Zresztą przed wejściem do kaplicy jest fragment tego listu. Każdy, kto wejdzie, pada na kolana, spogląda na twarz niepokalanej, a ona z Jezusem jego sprawę załatwi. I sobie myślę, no to skoro wypełniła się pierwsza część proroctwa, to pewnie druga też. I powiem Wam, że nie przypuszczałem, że to będzie tak spektakularnie i tak szybko. Dwa tygodnie później, albo trzy, nie chciałbym tutaj Was kłamać. Mój znajomy spod Warszawy, który od roku cierpiał na ogromne bóle kręgosłupa, nie mógł tam w ogóle pracować, więc wreszcie ruszył do lekarza za namową żony, bo przecież sam by nie poszedł. Więc poszedł, a lekarz mówi: panie, na stół. Trzeba kroić. I on, żeby też nie pomylił, we wtorek miał mieć operację, więc przyjechał tydzień wcześniej w środę, ponieważ w czwartek miał mieć ostatni rezonans przedoperacyjny. I modlił się w środę w kaplicy, że jeśli będzie sparaliżowany, to żeby Bóg zajął się jego rodziną. W czwartek miał rezonans, w piątek dzwoni do mnie i ryczy. Mówię: czego ryczysz? A on mówi: ojcze, bo odwołali operację. Ja nic nie mam. A kręgosłup mam prostszy niż miałem. To chwała Panu. Słuchajcie, 2 tygodnie później przyjechał lekarz. I mówi: ja tylko chciałem potwierdzić, ojcze, bo to jest niemożliwe. Z punktu medycznego to, co widziałem, to jest niemożliwe, co się stało. I mówi do mnie: a wiecie co, mam taki problem, bo moja żona i dzieci nie chodzą do kościoła. Z 5 lat nie byli. Ja mówię, no to cóż ja? Masz kaplicę, już wiesz. Poszedł, modlił się, a przed świętami Bożego Narodzenia dzwoni do mnie i mówi: Ojcze, ja naprawdę nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem, w żaden sposób nie nagadywałem ani mojej żony, ani dzieci. A 10 minut temu moja żona podeszła do mnie i mówi: wiesz, zabieram dzieciaki do spowiedzi przed świętami. On mówi: Ojcze, siedzę na krześle, trzymam różaniec i po prostu aż nie wierzę. No nie wspomnę o tym, że w kancelarii przychodzi kobieta do mnie, sprawy kancelaryjne załatwiam. Gdyby ktoś chciał na przykład grób na cmentarzu, nie rzeczywiście. Ale różne zaświadczenia, jakieś rzeczy, ślubne i chrzcielne. I przychodzi z teczką, kładę na biurku. Mówię: no co to? To moje badania. Ja chciałem złożyć świadectwo. Zostałem uzdrowiona przez modlitwę w kaplicy z nowotworu płuc. Tylko ona została cofnięta już z sali, w szpitalu. Kiedy pani doktor przyszła i mówi: a z panią to nie wiem, co mam zrobić. I ona mówi: a co, tak źle? Nie, ja zdrowych ludzi nie leczę. I wierzcie mi, mógłbym jeszcze to wam powiem, bo różnych cudów, które się zadziały już do tej pory, na różnych materiałach, tak jak opowiadam, i fizycznych, ale też takich duchowych, jest naprawdę pewnie niewiele też do mnie trafia, jakieś szczątki. Chociaż mówię, mam księgę cudów, założyłem, choćby z badaniami, które mam od tych ludzi, ze świadectwem i opinią lekarską, przed, po, żeby to gdzieś dla potomności było, że to nie są takie tkliwe opowieści, tylko jest to prawda i ktoś będzie miał płytki nawet i będzie mógł obejrzeć. W każdym razie mój osobisty proboszcz, z parafii, skąd pochodzę, nie powiem skąd, i tak to nie zrobicie, jak ktoś będzie chciał, ale w moim mieście jest taka trudna sytuacja polityczna. Od kilkunastu lat burmistrz i proboszcz w jakimś takim dziwnym konflikcie żyli, to znaczy burmistrz jakoś wszedł w dziwną relację z suspendowanym księdzem, który w protestanckim kościele wbrew woli biskupa odprawiał mszę, więc w ogóle jakaś masakra. Burmistrz, mając władzę nad szkołami, wyprowadzał tam wszystkie sztandary, rozpoczęcie roku, uroczystości państwowe. Kilkanaście lat nie było w ogóle mowy o tym, żeby jakiekolwiek uroczystości odbyły się w kościele parafialnym. Mój proboszcz poszedł do burmistrza i prosił go na stulecie o odzyskanie niepodległości. Proszę, błagam cię, przyjdź człowieku, zabierz wszystkich sztandary, to takie święto nasze. Nie, w ogóle nie ma opcji. Więc przyjechał tu w poniedziałek, mówi do kaplicy, mówiąc: Jezu, Mario, zrobiłem wszystko, reszta w waszych rękach. A w niedzielę był 11 listopada. Przyjechał do mnie wieczorem w niedzielę, mówi: musiałem przyjechać podziękować, bo wyszedłem na sumę, a burmistrz był w pierwszej ławce i wszystkie sztandary wzdłuż kościoła. Mówi: słuchaj, kilkanaście lat to było niemożliwe. Niemożliwe. I nakazałem, po prostu pękłem, rozpłakałem się i powiedziałem: wiecie, dlaczego tu jesteście? Bo to jest cud wymodlonych niepokalanych. I mówi: mam już trzy autokary, które chcą przyjechać. Więc oczywiście Pan daje też łaski po to, żeby pociągać ludzi, bo myślę, że to nas jakoś tak niesie, dźwiga. I to myślę, że sprawia nie, że przyjeżdżamy tylko dla cudów, ale przede wszystkim, bo On chce naszego serca. To jest jakby istota, tak? Przecież kiedy uzdrawia, to często mówi: idź i nie grzesz więcej, tak? Uzdrowił paralityka i mówi: chodź, ale bądź wolny od słabości serca. Bo często te największe paraliże, największe choroby, to nie są choroby naszych ciał, ale choroby naszego serca. Dlatego tak ważne jest, myślę, że dla was ten czas, który wy przeżywacie tego dnia czy kilku dni, skupienia takiego powrotu do pierwotnej gorliwości. Jak często mówi Boże Słowo, tak? wróć do mnie, tak jak na początku. Słuchajcie, nie wiem, jaki macie staż waszego szafowania Eucharystią, ale zobaczcie, jak łatwo się można do tego przyzwyczaić. Jak łatwo. Ja to mówię też o sobie jako kapłanie, gdzie od 15 lat staję przy ołtarzu, codziennie sprawuję Eucharystię, codziennie dzieje się największy cud świata na moich rękach i ja mogę to po prostu przegapić. Mogę stać się tylko aktorem i muszę zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Żeby moje serce drżało tak samo, jak kiedy sprawowałem pierwszą przeświętą. Jak mówiła Matka Teresa do kapłanów, sprawuj Eucharystię tak, jak była pierwsza i ostatnia. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy rozdawaliście Komunię Świętą po raz pierwszy. Myślę, że tak. Ja po raz pierwszy rozdawałem Eucharystię, kiedy byłem na pierwszym roku studiów w Łowiczu. Kiedy byłem na studiach w Łodzi, a komunię rozdawałem w Łowiczu, jak był Ojciec Święty. Nie byłem akolitą, ale biskup łowicki z racji pielgrzymów, wszystkich, którzy byli w habitach, udzielił takiej dyspensji, że jednorazowo mogliśmy rozdawać Komunię Świętą. Słuchajcie, pamiętam do dzisiaj, ja myślałem, że ludziom zęby powybijam, tak mi się ręce trzęsły. Ta świadomość, że ja trzymam Boga i Boga daję ludziom. Bardzo łatwo można potem... O, Kryśka też jest. No. Tak, działa. No, no. Tu, słuchajcie, myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy ciągle uświadamiali, co się dzieje. Czym my uczestniczymy? Do jakiej godności zostaliśmy wybrani? Wybrani i uznani godni. To jest w ogóle rozwalające. Ja nie byłem nigdy, kiedy otrzymujecie posługi akolitów, szafarzy, jak to tam wygląda, to wprowadzenie, ale domyślam się, że podobnie jak akolitów w stanie duchowym, najpierw akolici, diakonat i tak dalej, ale jest taka formuła przyświęcenia, kiedy biskup na przykład pyta przełożonego, czy są tego godni. Ja miałem wtedy biskupa, arcybiskupa Ziółka, czy są tego godni. No i wtedy tam rektor mówi, no po zbadaniu opinii wiernych, uznano ich za godnych święceń. My godni? Człowiek jest godny? Święty Franciszek nie przyjął święceń kapłańskich, bo powiedział, że jest niegodny. Bo to Franciszek, on no niegodny, ale ja tak. No zobaczcie, świadomość tego, przecież to, co mówimy na każdej Eucharystii. Panie, nie jestem godzien. Naprawdę. Nikt z nas nie jest godzien łaski. To jest tylko, tak jak mówimy, Jego wola, Jego łaska. Dar darem oddany, za który ja mam być wdzięczny. Świadomość tego, kim jestem i chęć powrotu, zapalenia serca na nowo. Bo myślę, że taki jest cel tych spotkań Wielkiego Postu. Wrócić do pierwotnej gorliwości. Zerwać z tym, co mnie niszczy. Żebym naprawdę na tyle, ile mogę, po ludzku, był wolny od mojej słabości. Oczywiście przede wszystkim przez sakrament. I bym nigdy nie stawał do Eucharystii z jakimkolwiek grzechem. Z jakimkolwiek grzechem. Brońmy się tego bardzo. Żebyśmy byli wolni. Bo wtedy serce jest naprawdę radosne i przepełnione łaską. Kochani bracia, ja i siostry. To zobaczymy, siostra. Więc tak naprawdę chciałem się z wami podzielić tym wszystkim, co się u nas zadziało i chciałem, żebyście to odebrali tylko i wyłącznie w ramach wielkiego świadectwa, którego między innymi ja brałem w tym udział, ale też nie myślę, że ja byłem twórcą jakimkolwiek tego. Po prostu byłem towarzyszem temu dziełu. Towarzyszyłem wszystkim, którzy się w to zaangażowali. Ale też chcę was naprawdę zaprosić do tego, żebyście adorowali Jezusa. Jeśli możecie, to oczywiście zapraszamy do nas, bo mamy najlepszego Pana Jezusa. Wiecie, jest taka piosenka. Znacie pieśń egoistów religijną? Znacie pieśń egoistów? Czasem śpiewana w kościołach. Panie Jezu, zabierzemy Cię do domu. Panie Jezu, nie oddamy Cię nikomu. Więc oczywiście każdy uważa, że jego Pan Jezus jest najlepszy. Więc zapraszam oczywiście też do nas, ale myślę, że tam, gdzie jesteście, też jest adoracja. Adorujmy. Do adoracji trzeba się uczyć. Ja myślę, że będziemy się jej uczyć całe życie. Ale wiem jedno, że adoracja nie może trwać krócej niż 20 minut. Nie krócej. Ponieważ przez pierwsze minuty to my wyrzucamy wszystko. Tak, Panie Jezu, oczywiście chciałbym Ci zostawić tą moją żonę, moje dzieci, chciałbym Ci powiedzieć, tam ktoś mnie prosił o modlitwę, tu mnie boli, tam mnie strzyka. Wyrzucamy. Musi przyjść ten czas, kiedy ja też Panu Bogu powiem, po prostu Cię uwielbiam, dlatego że jesteś. I chcę Cię posłuchać, co Ty mi chcesz powiedzieć. Dla mnie wzorem adoracji zawsze będzie Matka Boża, a szczególnie scena, którą sobie wyobrażam, scena z Betlejem, kiedy Matka Boża urodziła Jezusa. Przecież ona tam nie musiała go zagadywać. Ja myślę, że patrzyła, jak ten malutki Jezusek na jej dłoniach śpi, po prostu patrzyła. Jest taka pastorałka amerykańska, Mary, did you know? I ona mówi: Mario, czy wiedziałaś, że kiedy całujesz to dzieciątko, to całujesz oblicze Boga? Oczywiście pytanie retoryczne, ale tam dalej jest, że ten sam maleństwo, które jest w Twoich ramionach, to jest ten sam, który w krzewie gorącym mówił: ja jestem. Niesamowite. Jak człowiek wejdzie w taką adorację, całym umysłem, całym sercem, uświadamiając sobie, przed kim ja klęczę, przed kim ja staję. Kiedy Mojżesz był na tej górze, Pan mówi: zdejmij sandały, bo ta ziemia jest święta. A tak nam łatwo wszystko powszednieje. Eucharystia nam powszednieje. Powiem Wam, kiedyś bardzo mi pomogło w odkrywaniu Eucharystii taka historia, którą przeżyłem jako, tutaj byłem wikariuszem, czasem ojciec Kazimierz, znaczy egzorcysta, prosił, żeby przyjść do pomocy w modlitwie, bo jakiś tam trudny przypadek. I pamiętam, pewnego razu modlił się nad taką młodą dziewczynką, nie wiem, 15 lat, może 14, takie chucherko naprawdę. I ona podczas egzorcyzmu wyrwała się z takiego fotela i upadła na ziemię. Czterech mężczyzn nie byliśmy w stanie jej podnieść. Po prostu jak przybita. I wtedy ojciec mówi: idź po Najświętszy Sakrament. Idź po Pana Jezusa. Więc wchodzę z Najświętszym Sakramentem, a ojciec Kazimierz mówi: Pan powiedział, przede mną zewnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I ta dziewucha, jak struna, po prostu stanęła i mówi nie swoim głosem: ja nigdy przed nim nie uklęknę. I powiem Wam, że nie wiem, czy świadomie, ale zły duch potwierdził realną obecność Jezusa w Eucharystii. Zobaczcie, przychodzimy z jednej nawy do drugiej, dygniemy albo nie. Tam. Różnie to bywa. Z naszym szacunkiem do Eucharystii, a tam jest Bóg, przed którym drży piekło. Z jakim my drżeniem powinniśmy podchodzić do tabernakulum, kiedy bierzemy Jezusa w Eucharystii. Pokornego Pana, który przyszedł pod taką postacią, że mogę z Nim zrobić wszystko. Wszystko. Jako dziecko miałem łaskę, żeby być codziennie na mszy świętej i pamiętam, miałem może wtedy 9 lat. Przyszedłem na Eucharystię rano do mojego kościoła i było pełno policji. Nie wpuszczono mnie. Było włamanie do kościoła. Ale jako dziecko gdzieś tam się, pamiętam, prześlizgnąłem do zakrystii i pełno policji tam krąży, chyba wtedy jeszcze milicji. W każdym razie było i tak zerknąłem z zakrystii na prezbiterium i zobaczyłem tylko rozsypany Najświętszy Sakrament i ślady butów. I wiecie co? Ja wtedy tak się rozryczałem, że ktoś mógł podeptać Boga. Ja ten obrazek mam do dzisiaj. Dla kawałka pozłacanej blachy z tabernakulum. Takiego mamy Boga. Tak pokornego. Ale czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Podczas mojej mszy prymicyjnej po Eucharystii podchodzi do mnie jedna siostra i mówi: wiesz, życzę ci, że kiedy będziesz łamał Jezusa na Eucharystii, to żeby ciebie bolało. Tak się utożsamić z Jezusem. I to naprawdę często kilka słów, ale tak pomaga. Ja te słowa, powiem wam, że słyszę zawsze, kiedy jest śpiewany Baranek Boży i kapłan łamie hostię. To ja słyszę te słowa, żeby ciebie bolało. Że Bóg się dla mnie dał połamać. Że to dla mnie zrobi Bóg. My często nie rozumiemy tej miłości Pana Boga. Ona do nas nie dociera. Przecież ja wiem, że Pan Bóg sprawił, że my mamy zasłonięte oczy. Mimo iż mówimy, że wierzymy. Ale gdybyśmy naprawdę widzieli wszystko, to by nas to... My byśmy spłonęli. Nasze serce by nie wytrzymało tego. Zrozumienia, co Bóg dla mnie zrobił. Co Bóg dla mnie uczynił. Ja kiedyś nie mogłem tego pojąć, jak to jest, że Bóg za mnie umarł. Jak? Dlaczego? Kiedyś słyszałem taką historię, jak sędzia, jest rozprawa sądowa, kobieta oskarżona, bo wjechała samochodem w witrynę sklepową. No, pomyliła biegi tam, jedynkę ze wstecznym, powiedzmy. No, wielkie szkody. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale sędzia mówi, szkody są ogromne, zarządzam grzywnę 100 tysięcy złotych. Uderza młotkiem, wszyscy mówią, słuszna kara. Duże szkody, bardzo dobrze. Ale sędzia zdejmuje łańcuch, togę, wyjmuje czek i wypisuje go na 100 tysięcy złotych. I daje kasjerowi. Mówi, ale panie sędzio, co pan robi? To jest ta kwota, którą pan zasądził tej kobiecie. Wiem. Dlaczego pan to robi? A sędzia mówi, bo to jest moja córka. Sprawiedliwość wymaga kary, a miłość bierze ją na siebie. To zrobi Bóg dla mnie i dla ciebie. Sprawiedliwość, jak mówi Boże Słowo, zapłatą za grzech jest śmierć. A Pan to zrobi na siebie. Rozumiesz to? Bo ja nie. Miłości Boga, które rozkłada nam opadki. Moi drodzy, nie będę was już tutaj męczył bardzo, więc to myślę, że chciałbym wam z tym zostawić. Chyba, że ktoś ma jakieś pytania. Może ostatnim razem były, więc nie czujcie się więcej tutaj gorsi. Można pytać nawet, ile mam wzrostu. Nie wiem, czy jesteś wyższy. Mam 1,98 m. Jesteś wyższy? Mam nadzieję, że nie. Nie, oczywiście żartuję, ale ja się śmieję, ponieważ tak się zadziało, że jako dzieciak bardzo chciałem być ministrantem. Mając 5 lat, moja mama mówi, że nie mogę, że ja muszę być duży. I naprawdę się modliłem o wzrost. A Pan Bóg jest hojnym dawcą, no i trochę przegiął. Od tamtej pory konkretyzuję swoje modlitwy. Macie jakieś pytania? Proszę. Znaczy, rzeczywiście przyznam się, że to dużą rzecz, którą my przy powstaniu stole nasz kapuzyter staraliśmy się zrobić dla stowarzyszenia, bo nagle to, co mówisz, okazuje się, że wielu nie słyszało o tym, że gdzieś to było w jakimś niewielkim gronie albo tam, gdzie gwiazdy powstawały, prawda? Jest strona internetowa, na pewno stowarzyszenia Comunità Regina della Pace, ale nie wiem jak dokładnie, chyba Regina della Pace. Tak, więc chyba tak to będzie, albo się wpisze w wyszukiwarkę, na pewno tam będzie. I o historii każdej z gwiazd na pewno tam jest napisane. Nie wiem, gdzie będą kolejne, bo to jest też ciekawa rzecz, że po 1 września to miałem telefony z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i z Australii, że chcą, żeby u mnie. No więc tak myślę, że taki jest zamysł. Ale to jakby nie ode mnie zależy, ja zupełnie jestem w boku tego wszystkiego. Ale przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, przepraszam Was, ale to jest bardzo ważna sprawa, bo nie powiedziałem o tym, co się wydarzyło kilka tygodni temu. Też wielka łaska. To można już tak. W 1216 roku żył wtedy jeszcze Franciszek z Asyżu, który bardzo ukochał taki malutki kościółek pod Ciuntula. Nie wiem, czy byliście w Asyżu, to pod Asyżem jest mała kapliczka obudowana wielką świątynią. I Franciszek tak bardzo ukochał ten kościół. Ta kapliczka to jest kapliczka benedyktynów. Żeby było ciekawie do dzisiaj. Bo oni chcieli nam sprzedać jako franciszkanom, a Franciszek mówi, nie mamy żadnej własności. Więc umowa była taka, że raz w roku franciszkanie przynoszą benedyktynom ryby. I wiecie, że to jest do dzisiaj? Naprawdę. Raz w roku te ryby do benedyktynów idą. W każdym razie, ten kościółek Matki Bożej Anielskiej, on był tak ukochany przez Franciszka, że poszedł do papieża prosząc go o odpust. Że każdy, kto wejdzie do tego malutkiego kościółka, porcjunki, pod zwykłymi warunkami, może uzyskać odpust zupełny. Nie wiem, czy wiem, co to za łaska, odpust. Darowanie win i kar. Przy spowiedzi mamy darowaną winę, ale pozostaje kara. Dlatego mamy czyściec. Więc jak ktoś uzyska odpust, z butami do nieba. Albo pójdę bosą, zależy. W każdym razie to wielki, wielki dar, który Franciszek wtedy wyprosił, aczkolwiek jest jeden z warunków odpustu najtrudniejszy. Nieprzywiązania do żadnego grzechu, nawet lekkiego. Że cokolwiek źle pomyślę, że źle spojrzę, że nigdy nie przekroczę prędkości. Oni wszyscy się śmieją. Ale postanowienie serca, tak jak na spowiedzi, przecież my nie przyrzekamy, że tego nie zrobimy, ale mamy pragnienie, że nie chcemy tego. Chcemy, żeby było dobrze. I wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy warunek. W każdym razie Franciszkowi towarzyszyło bardzo... Już kończę. Towarzyszyło bardzo to, żeby wszystkich ludzi pociągnąć do nieba. I dlatego ten odpust wyprosił. I nasz prowincjał sobie pomyślał, tylu pielgrzymów przybywa. Tutaj. Od 1 września, słuchajcie, kaplicę nawiedziło ponad 160 tysięcy osób. To naprawdę przekracza nasze wyobrażenie. I poprosił Stolicę Apostolską o odpust. I taki odpust zyskaliśmy. Każdy, kto nawiedza Gwiazdę Niepokalaną, tę kaplicę, tu w Niepokalanowie, pod zwykłymi warunkami, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz, wierzę w Boga i wzywając Matkę Bożą i świętego Maksymiliana, może uzyskać odpust. Codziennie. Codziennie. Ale żeby było jeszcze tego mało, no to już to przegięło po Stolicy Apostolskiej. Bo nie wiem, czy jest gdzieś taki odpust. Oni rozciągnęli go tak, że już nie wiem, bardziej się nie da. Każdy, kto nie może przybyć do Niepokalanowa z różnorakich względów, przez odległość czy chorobę, może uzyskać taki odpust nawet w domu, mając obrazek o tematyce eucharystycznej tu choćby z Niepokalanowa, czy łącząc się przez internet, na YouTube jest transmisja na żywo, pod tymi samymi warunkami, ofiarując cierpienia, swoje troski, również może taki odpust zyskać. To naprawdę, to jest po prostu powalające. Więc Pan Bóg wydaje mi się, że pokazuje każdego dnia bardzo błogosławny temu. Więc mówcie o tym, głoście i przyjeżdżajcie. Czy pytania są?
Ten odpływ zdalny na odległość jest bez ograniczenia geograficznego?
Bez ograniczenia geograficznego. Więc nie wiem, czy wydawnictwo wiem, że miało przygotować. Powiem szczerze, nie zerkałem do księgarni, czy tam już jest właśnie tak przygotowana, bo chcielibyśmy, żeby było zdjęcie naszego ołtarza i z tyłu, żeby były te warunki odpustu, które trzeba wypełnić, ale przepraszam, nie wiem. Są rzeczy, które nie wiem. Ale na pewno wiem, że jest to w przygotowaniu, więc tylko nie wiem, czy to już jest wykonane. To właśnie też nie powiedziałam takich rzeczy. Zaraz powiem, wydaje mi się, że nie jest tajemnicą. Tylko nie myślę, że sam ołtarz tyle kosztował, bo ołtarz naprawdę to była lwia część, ale tak jak mówiłem wam, choćby przeniesienie tej zakrystii, burzenie ścian, klimatyzacja, ogrzewanie, marmury, przebudowy jednych i drugich schodów, które są wewnątrz i tak dalej. Ale my też zbieraliśmy złoto i srebro do wykorzystania tego ołtarza. Naprawdę to było też niesamowite, kiedy na przykład przychodzi do mnie małżonkowie i ściągali obrączki przy mnie w kancelarii. Mówią to dla Maryi. No po prostu, bo ja wiedziałem, że to nie jest ten kruszec, to on nie ma znaczenia w tym. Tam jest wszystko w takiej obrączce. Wszystkie radości i smutki. Albo jak kiedyś w paczce przyszło ponad 50 złotych obrączek. To myślę, o, ktoś nawiedził cmentarz? Nie, ale czytam, jak się okazało, że jedno ze zgromadzeń zakonnych, siostry, zdjęły swoje obrączki, bo ofiarować je Matce Bożej. I chcę tylko powiedzieć, że wszyscy, którzy często pisali intencje, wszyscy ofiarodawcy są wpisani i zamurowani w schodach pod ołtarzem. Ja osobiście tą skrzynię tam włożyłem. Wtedy popłynęła pierwsza modlitwa tam w kaplicy. Ciarki mnie przeszły i wiedziałem, że to już się będą działy rzeczy. Wszyscy tam są na zawsze, którzy wspierali to dzieło. Koszt całości to jest ponad 2 miliony złotych. W związku z tym 300 tysięcy, które miałem. Tak, tak, to tak się. Tam prawie 2,5 miliona, ale to tak. Bagatela. Gdybym ja się o tym dowiedziałem, padł wcześniej. Proszę. Znaczy, przyjmujemy jeszcze różne ofiary. Więc tak, to jest największy cud, że wszystkie faktury są zapłacone. No oczywiście ja wam powiem, że bo ja jestem szalony i w głowie mam dużo rzeczy, bo ja bym nie chciał, żeby to centrum światowe w Szumnie nazwane była tylko kaplica. I uważam, że powinniśmy zbudować tutaj ogromne spa. Serio. Spowiedź, pokuta, adoracja. Więc ja bym bardzo chciał, żeby się udało zebrać takie rzeczy, żeby stworzyć duży dom, w którym będą mogły się odbywać rekolekcje czy jakieś pomoce terapeutyczne dla różnych ludzi. Różnorako, z depresjami i tak dalej, którzy potrzebują pomocy, gdzie szukają pokoju, pokoju w serca, tak? I mam nadzieję, że niepokojem tak właśnie będzie postrzegany jako miejsce, gdzie mogę ukoić moje serce. To było powiedziane ostatnie pytanie. Ksiądz Bartosz już jest, denerwuje się bardzo. Więc ja dziękuję wszystkim za cierpliwość.